Uwaga, klimat.
Witamy Państwa bardzo serdecznie w połowie stycznia. No i to jest dobry moment, żeby zapytać, jaki będzie 2026 rok. Profesor Bogdan Chojnicki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Witam.
Dzień dobry.
Klimatolog. Panie profesorze, zgodnie z prognozami numerycznego modelu klimatu brytyjskiego Biura Meteorologicznego Met Office, średnia globalna temperatura będzie zawierać się w przedziale między 1,34 stopnia Celsjusza, a 1,58 stopnia Celsjusza, ponad średnią przedindustrialną. Podobne wartości prognozuje słynny amerykański klimatolog James Hansen. Będzie to więc kolejny z rzędu rok ze średnią temperaturą globalną zbliżającą się do progu 1,5 stopnia. Ze względu na większą międzyroczną zmienność pogody niemożliwe jest sformułowanie prognozy o podobnej precyzji dla Polski. Można jednak w dużym prawdopodobieństwem przewidzieć, że będzie to kolejny rok cieplejszy od normy klimatologicznej. Czy jest możliwe, panie profesorze, że u nas będzie chłodniej, a globalnie będzie nam się kula ziemska ocieplać?
To jest mało prawdopodobne. To znaczy, można sobie wyobrazić scenariusz, że te masy zimnego powietrza z północy po prostu częściej u nas bywają i zwyczajnie wytworzą taką sytuację, że statystycznie temperatura będzie niższa. Ja poniekąd trochę na to liczę, bo póki co mamy szaleństwo, ciągle temperatura jest wyższa od normy. 2021 był, zdaje się, w normie, więc to jest sytuacja bardzo taka nieciekawa. Wzrasta temperatura. Natomiast trzeba pamiętać, że atmosfera jest jedna. Na całej Ziemi, na całej kuli ziemskiej mamy jeden zbiornik atmosferyczny, można tak powiedzieć. Jak to ładnie określił ewangelista Torricelli, żyjemy na dnie oceanu atmosfery. I tu warto pamiętać, że ten ocean, jeżeli on się robi coraz cieplejszy, to także w Polsce. Natomiast nie można wykluczyć takiej sytuacji, że rok 2026 na przykład okaże się chłodny. Niestety jest kilka przesłanek, które mówią o tym, że niekoniecznie tak musi być. Jedną z nich jest fakt, że jest szansa na w drugiej połowie 2026 roku na zjawisko El Niño. No i to jest takie zjawisko, o którym za każdym razem, gdy się pojawia, bardzo mocno wszyscy spoglądają na warunki pogodowe, bo to jest olbrzymia połać Pacyfiku, która, gdy przychodzi El Niño, robi się bardzo ciepła. Teraz jesteśmy w fazie La Niña, czyli w fazie takiego chłodzenia, natomiast...
Ale to miał związek z Golfstromem też jakiś, czy nie?
Nie, tu niekoniecznie, natomiast generalnie wyłącza nam się duża chłodnica, a w to miejsce pojawia się duży grzejnik. Globalnie oczywiście to może dodać kolejne dziesiąte stopnia Celsjusza średnie w górę. No i pamiętamy, że Słońce też jest w wysokiej aktywności, także patrząc z perspektywy tego, co człowiek robi, podnosząc temperaturę i na to nałożymy zjawiska naturalne, no to nie do końca ten 2026 musi być jakiś strasznie chłodny w Polsce. Ja bym wolał, żeby troszeczkę ta statystyka przyhamowała, bo ona idzie zbyt gwałtownie w górę.
Patrząc na to, co się dzieje w Australii na początku roku, 45-stopniowe upały, a może to jest tak, że, panie profesorze, ta suma, gdzieś tam jakby dodać te minusy na północy i te plusy na drugiej półkuli, na antypodach, to gdzieś tam zawsze się jakoś tak sumuje ta temperatura. To znaczy nie sumuje, tylko się równoważy, o tak chciałem powiedzieć. No i teraz jest pytanie, czy rzeczywiście te 1,5 stopnia to jest tak dużo, jakby no, przy tak ogromnych ekstremach, jakie mamy w tej chwili. No 45 na plusie i minus tam 60 na Syberii.
Tu rzeczywiście są jakby dwie odpowiedzi na to, znaczy dwie perspektywy, bo patrząc z perspektywy takiej, bym powiedział, naszego pomiaru 1,5 stopnia Celsjusza, to w niektórych w przypadkach, jak mamy słaby termometr, to jest dokładność pomiaru. Natomiast gdy patrzymy na klimat, to musimy pamiętać, że mamy do czynienia z czymś, co określa się systemem klimatycznym. I ten system klimatyczny, jego funkcjonowanie jest podyktowane dokładnie temperaturą. W jaki sposób on się zachowuje, mam tu na myśli oceany, lądy, biosferę, lodowce, no to zależy od tej średniej temperatury. I wzrost temperatury, nawet tak nieznaczny, on może kompletnie zmieniać funkcjonowanie systemu. To jest poniekąd największy problem, że my wiemy, albo przynajmniej bardzo mocno podejrzewamy, że po przekroczeniu tych 2 stopni w wielu momentach ten system klimatyczny zacznie zmieniać się sam. On jest w stanie pewnej dynamicznej równowagi. Trochę jak człowiek.
Czyli trochę uruchomimy perpetuum mobile, które już będzie sobie szło tam, gdzie chce, a my będziemy mieli już nic do powiedzenia.
To znaczy, to jest tak jak z człowiekiem. Pamiętamy, że człowiek jak się kładzie spać i jego aktywność fizjologiczna maleje, to temperatura lekko organizmu spada, a gdy zaczyna wstanie rano i zaczyna być fizycznie aktywny, to jego temperatura lekko rośnie, więc gdybyśmy sobie spoglądali na to z tej perspektywy, to my średnio mamy 36,6 pod pachą, no ale fluktuuje nam ta temperatura bardzo delikatnie w zakresie czegoś, co nazywamy zdrowiem. W przypadku, gdy rośnie nam temperatura ciała, na przykład o 2 stopnie, to wiemy, że to już są takie temperatury rzędu pod pachą 38,6 stopnia Celsjusza. Już wiemy, że wtedy sytuacja jest inna. Podobnie jest z systemem klimatycznym. On działa na podobnych zasadach i pamiętamy to badania, takie bym powiedział paleoklimatyczne, są już bardzo, zaglądają bardzo daleko wstecz, że przynajmniej od miliona lat coś takiego się działo, że Ziemia była w pewnym, czy system klimatyczny był w pewnym stanie takiej huśtawki, to w górę, to w dół, ale wokół tej temperatury, o której mówimy, tej preindustrialnej, Ta temperatura utrzymała się na takim poziomie. Przekroczenie tego stanu krytycznego to jest mniej więcej tak, jakbyśmy przekroczyli 42 stopnie Celsjusza.
Czyli, panie profesorze, to, co się stało w Wenezueli, raczej chyba dobrze nie wróży, biorąc pod uwagę to, że znów Ameryka stawia na to, żeby grzać.
No, szaleństwo grzania atmosfery to jest taki, bym powiedział, bardzo smutny fragment tej rzeczywistości. Bo wiemy, że tutaj dostęp do tej łatwej energii takiej ze spalania paliw kopalnych, on jest pociągający. Natomiast z drugiej strony, no skutki są takie, że temperatura globalna rośnie i brak tej troski o globalną atmosferę, a równocześnie skupienie się na takim, powiedziałbym, lokalnych zyskach, no jest ewidentne. No cała ta logika jest zaprzeczeniem myślenia globalnego o świecie jako o pewnym domkniętym obrazie, a raczej przepychanie albo przesuwanie swoich jakichś wpływów, znaczy czy zysków, swój zasięg. Pamiętajmy o tym, że to mamy taką sytuację, w której znowu będziemy mieli do czynienia z pewnym skupieniem się środków, a rozrzuceniem kosztów na całą planetę, gdy będziemy pompować dodatkowe porcje gazów szklarniowych do atmosfery.
No i to jest też to, co mówił gość naszej audycji kilka miesięcy temu, Michał Trzebunia z stacji IMGW na Kasprowym Wierchu, że przez te 30 ostatnich lat, kiedy on jakby sam zauważa zmiany klimatyczne w Tatrach, to właśnie ma to ogromne znaczenie. Te okolice zera, to znaczy te dni, kiedy jest temperatura ujemna w górach, mają znaczenie w stosunku do dni, gdzie jest to temperatura dodatnia. To, że lodowce topnieją w Alpach, to już widzimy. W Tatrach też następuje erozja skał większa, niebieska turnia, która się zawaliła kilka lat temu. Czyli to jest pytanie, na ile pewne dowody, które widzimy, widzą politycy, bo oni ich nie widzą, dla nich to jest nieistotne. Jakby się nawet pół Giewontu zawaliło, to Donald Trump powie, co to jest w ogóle za
górę. No, jeżeli sobie wyobrazimy, że przywódcy myślą tylko i wyłącznie przez pryzmat swojego ogródka albo najbliższych kolegów, no to rzeczywiście niech po nas może zostać tylko kamień na kamieniu. Natomiast generalnie nie jest to chyba za dobry sposób na przywództwo, gdy nie myśli się całościowo społecznie. Mam wrażenie, że Europa pod tym względem jest kolosalnie inna, dbając jednak o
7% gazów szklarniowych?
Nie szkodzi, że 7%, to bym powiedział, można to wykorzystać tylko i wyłącznie na plus. Pamiętamy, że dekarbonizacja gospodarki to jest redukcja uzależnienia energetycznego od dostawców. To 2022 to był jeden z takich przykładów, gdzie dostawca bardzo mocno zregulował nam rynek. Mam na myśli dostawcę gazu z Rosji. To był efekt ewidentnego uzależnienia energetycznego. Warto stawiać na to, na produkcję energii tu i w tym miejscu. Odnawialne źródła energii są taką energią.
Bardzo państwu dziękujemy. No ten 2026 chyba będzie, albo dobra, nie powiem. Nie powiem, co sobie pomyślałem, bo pewnie by się potem okazało, że znowu wymyślamy sobie tutaj w radiu. Życzymy państwu wszystkiego dobrego w nowym roku. Profesor Bogdan Chojnicki, Uniwersytet Przyrodniczy.
Katedra Bioklimatologii.
Bioklimatologii, tak. I Wojciech Chmielewski, do usłyszenia.
Uwaga, klimat.